Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł Johna Rossa. Widocznie jakiś Amerykanin, który pisał dla Global Timesa. Dlaczego wzrost Chin to długi marsz? Z 11 sierpnia. Ja nie będę Państwu tego artykułu czytał, bo jest bardzo długi. Być może jest bardzo istotny, ale powiem tak, że myślę, że ten facet jest, żeby było jasne, jest byłym dyrektorem polityki gospodarczej i biznesowej z Londynu, starszym członkiem Chang'an Institute for Financial Studies, Renmin University. No więc jednego z największych, najlepszych uniwersytetów chińskich. Pozwolę sobie wydobyć z tego artykułu parę ważnych rzeczy, parę ważnych dla Państwa informacji, co dla mnie też. To jest tak naprawdę, to jest recenzja książki Great Powers Long March Out. Autorem tej książki jest Wang. Jest niejaki Wang. Tak. Tylko dlaczego ja? Wang Wen. Pamiętajcie Państwo, że w Chinach, mam nadzieję, że nie muszę tego mówić, ale w Chinach pierwsze zawsze jest nazwisko. Tutaj zwróciła moją uwagę na samym początku pewna klasyfikacja i to jest bardzo istotne. Klasyfikacja, której ja nie widziałem nigdzie, być może ona jest wszechobecna w Chinach, ale ja jej po prostu nigdzie nie jeszcze do tej pory takiej klasyfikacji nie słyszałem i chcę się z Państwem nią podzielić, albowiem uważam, że jest to bardzo istotne. Otóż Wang identyfikuje w ciągu ostatnich dwóch wieków cztery epoki. W ciągu ostatnich dwóch wieków. Od 1793 do 1840 to jest epoka arogancji. Dlaczego akurat od 1793? No to drugi rozbiór polski, ale to na pewno nie ma żadnego związku z Chinami. 1793 do 1840. No 1840 tutaj się pierwsza wojna opiumowa. Era porażki. To pierwsza era arogancji. Kolejna. No zawsze po arogancji następuje porażka. Era porażki. 1840-1912. Tak jest. 1912-1911 właśnie. To Państwo wiecie, to jest kres. 11-12 to jest kres monarchii w Chinach. Rewolucja Qinghai. Kolejny okres to wiek walki. 1912-1949. No, można by tak to... Znaczy, skoro tak to zrobiono, no to tak zrobiono. Ten wiek walki to jest na początku, z tego co ja wiem, znaczy może jeszcze powiem do końca, jak te epoki się nazywają i wrócę do nich. Epoka i ostatnia epoka wschodząca od 1949 do obecnego czasu. No więc ten wiek, ten epoka arogancji, no to jest istotne. Arogancja dynastii Qin, ostatnich tych o cesarzy z dynastii mandżurskiej. Niektórzy twierdzą, że to nie chińska, no ale jakby na to nie patrzeć. Mandżurowie stali się cesarzami Chin, koniec kropka. Więc do 1840, czyli właśnie do momentu, do którego Angole i nie tylko zaczęli rozrywać Chiny na sztuki. Zaczęli. Zaczęło się rozrywanie Chin na sztuki. To właśnie ta era porażki, druga, 1840-1912. Jak powiedziałem, nie tylko Angolę, ale przynajmniej siedem ówczesnych potęg białych ludzi plus Japończycy na samym końcu. Plus Japończycy na samym końcu, wojna chińsko-japońska, która w 1895 roku, która poczyniła jakby przygotowanie do okupacji Chin przez Japonię. Wiek walki 19 to był era porażki. Wiek walki 1249, no można to i tak sklasyfikować. 12 to jest okres po rewolucji Qinghai, okres pogłębiającego się chaosu w Chinach. Później w 30, znaczy landlordowie w 20 latach, zapaść tragiczna Chin w 30 latach, inwazja japońska rozpoczęta tą prowokacją na moście Marco Polo, no i walka o odzyskanie niepodległości. Równolegle wojna domowa, później po 45 już tylko wojna domowa do 49, no i 49 proklamowanie KLD, czy KLD, Chińskiej Republiki Ludowej. No i epoka wschodząca 49 do obecnie, no tutaj to ta epoka wschodząca to na co od razu tutaj następne zdanie pisze ten człowiek, że odnosi się do dynamika przejścia Chin od epoki walki do epoki wzrostu. Naród chiński przeżywał długi okres depresji, gdy Mao opisał o przedłużającej się wojnie. I wtedy Chiny były prawie na dole. Znaczy ja rozumiem, że na dole to one się znalazły, już zupełnie na dole to one się znalazły w latach 50., 60. Wtedy Chiny przeżyły grozę tego komunizmu, który spowodował śmierć tak wielu Chińczyków. Więc na pewno epoka wschodząca, to znaczy ta epoka wschodząca to zapewne zaczęła się w 49 roku, dlatego żeby nie deprecjonować, nie oddzielać epoki maoizmu od tego, co się stało po nim, po 78 roku. Ja rozumiem, że z punktu widzenia partii komunistycznej to jest właściwe, czy z punktu widzenia Chińczyków to jest rzeczywiście tak, no to już oni sami muszą sobie to odpowiedzieć na to pytanie. Ja zawsze w takich sytuacjach pochylam głowę nad nimi, pamiętając o, widząc zdjęcie tych dwojga staruszków, 87-letnich chyba, czy więcej, którzy, dziadków mojej znajomej, którzy mieszkają Xinjiangu, na północy Xinjiangu, uciekli, którzy uciekli z Hunanu w czasie Wielkiego Głodu. I kiedy ta moja znajoma próbowała się czegoś dowiedzieć o tamtym okresie, to powiedzieli, że nie będą o tym rozmawiać. Więc, no właśnie, skoro oni, znaczy ja powiem tak, ja mam gigantyczny szacunek dla tej dwójki starych Chińczyków, naprawdę gigantyczny. Znaczy oni jakby są egzemplifikacją dla mnie tamtego okresu całego. Całego okresu HRL-u. Podobnie jak zresztą inny pan, równie wiekowy, który uczestniczył w wojnie koreańskiej, też nie chciał o tych sprawach rozmawiać. Mam do tych ludzi ogromny szacunek. I skoro oni nie chcą do tego wracać, to ja się domyślam dlaczego. Dokładnie z tego samego powodu, dla którego ja, jako mały chłopiec, prawie w ogóle w domu nie słyszałem nic o wojnie. W ogóle. Rozumiecie? Nic. O II wojnie światowej nie słyszałem nic. O tych dramatach, które się wówczas odbywały i tuż po wojnie zresztą w dalszym ciągu się odbywały. A moją rodzinę dotknęło wszystko. Wszystko, co najgorsze mogło dotknąć polskie rodziny, to moja rodzina przeszła. No. Deportacja całej rodziny ze wschodu, ukrywanie się dziadzia, który był żołnierzem Wojska Polskiego przed wojną. A ukrywanie się w czasie okupacji, powiedział, że jak go Rosjanie zdejmą, to znaczy, że już skończyło się jego życie. Później ucieczka właśnie. Deportacja w 1946 czy 7 roku. Z Lwowa to jedna rodzina, a przecież to rodzina mamusi, a rodzina tatusia i tata sam. Walka w NSZ-cie. Walka przeciwko Niemcom. Później walka przeciwko Rusom i tym zrusyfikowanym Polakom, przesłuchanie na UB i tak dalej. Więc dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja o tym prawie w ogóle nie słyszałem. Ja więcej się dowiedziałem z książek o mojej rodzinie niż od mojej rodziny. Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego ja mówię o tym, że taki mam szacunek dla tych starych ludzi, starych Chińczyków, którzy nie chcą ze swoimi wnukami rozmawiać o tych strasznych rzeczach, które były ich udziałem. Bo ja widziałem tą reakcję ludzi z poprzedniego pokolenia w stosunku do mnie, w stosunku do dzieci, do młodzieży. Ja widziałem tą reakcję, więc byłem świadkiem tej reakcji. Ja rozumiem, że moja rodzina nie chciała, znaczy chciała nam następnemu pokoleniu darować opisy tych kaźni, które miały miejsce. Łącznie przecież z tym, że z Tarnowa w pierwszym transporcie do Oświęcimia, do Auschwitz, w pierwszym transporcie do Auschwitz z Tarnowa został zabrany członek naszej rodziny. Więc, ale ja o tym się dowiedziałem w cholera wie kiedy tam. Kupę czasu później, znaczy kiedy już prawie byłem dorosły. I dlatego ja tak alergicznie, dosłownie alergicznie reaguję na to, jak te zachodnie świnie, białe świnie, wszystkie białe świnie, nie tylko zachodnie, polskie też, wywlekają tą hekatombę ofiar Wielkiego Głodu i rewolucji kulturalnej. Bo zawsze mówię, powtarzam to i będę powtarzał do końca życia. To jest ich problem. To był ich problem Chińczyków, to jest problem Chińczyków i to pozostanie problemem Chińczyków. A nam, cieblade, nic do tego. Won od tych ofiar. Won! Tak samo jak Żydom, sukinsynom, Niemcom i Rusom. Won od naszych ofiar, od Polaków. Won! Śmiecie wszystkie. Tak samo mówię wszystkim białym świniom, mówię won od chińskich ofiar. To są ich ofiary. To jest ich historia, to jest ich problem. My zajmijmy się swoim problemem, bo mamy go. Mamy i to gigantyczne. Przepraszam za to, że się denerwuję, ale ja nie potrafię przejść do porządku dziennego nad tym, że ktoś obcy grzebie mi w mojej historii. W polskiej historii, w historii mojej rodziny. Nie życzę sobie tego. Żadna świnia, niech nie waży mi się grzebać w historii mojego narodu. W tym również polska świnia. Czy to jest polska świnia, czy żydowska, czy niemiecka, czy rosyjska, jakakolwiek, nie waży się. I dlatego też, będąc człowiekiem logicznym, uważam, że dlaczego ja nie życzę sobie, mam sobie nie życzyć tylko grzebania się innych w mojej historii. Ja nie życzę sobie, Chińczycy zapewne nie życzą sobie grzebania się w ich historii przez ludzi z zewnątrz. Proste, prawda? My mamy szacunek w większości dla swoich historii, swoich ofiar, swoich rodzin, ofiar ze strony naszej rodziny, naszych rodzin. Więc skoro mamy ten szacunek, to miejmy szacunek również dla Chińczyków i ich ofiar. Zostawmy je im. To jest jeden z elementów, króciutki, w ogóle być może niewiele znaczący element tego całego artykułu, ale dla mnie te epoki, te okresy historyczne w ciągu ostatnich dwóch wieków, przypominam epokę arogancji do 40 roku, 840, epoka porażki 840-912, epoka walki 1249, epoka wschodząca 1494-49 obecnie. One się nam mogą podobać, mogą się nie podobać. Gówno nam do tego. To jest ich historiografia i to oni ją opisują. To oni ją tworzą. A nam, jak powiedziałem, nic do tego. I bardzo chciałbym, znaczy jeśli coś chciałbym Państwu przekazać przez te lata mówienia Wam o Chinach, to jedną z rzeczy najważniejszych jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Nie grzebmy się w cudzych tragediach. Nie grzebmy się w tragediach chińskiego narodu. Były. One były i to straszne. I tych tragedii było wiele. I wiele przed mało. Wiele. Ogrom tragedii. Ale zostawmy je im. Pochylmy głowy z szacunkiem, w szacunku dla tych wszystkich ofiar i zamilczmy. Tak chciałbym, żeby tak robili obcy w stosunku do naszych ofiar. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.